Dzień dobry. Dziękuję Państwu za cierpliwość i witam Was na konferencji TEKS na temat KPI na pierwszy kwartał roku 2026-2027. Obecnie wszystkie linie uczestników są wyciszone. Format rozmowy dzisiaj będzie obejmował prezentację zespołu relacji inwestorskich przez pana Marcina Drobę oraz Łucję Kaseję, a następnie sesję pytań i odpowiedzi. Obecny webinar jest w języku polskim, zatem o godzinie 15 będziemy powtarzać po angielsku. Please note that this call is in the Polish language. We'll be holding an English language call at 3 p.m. Central European Time. Więc teraz chciałbym przekazać głos do pana Marcina Droby z relacji inwestorskich TEKS.
Dzień dobry Państwu. Jak zwykle miło się z Państwem spotkać, przynajmniej z tymi osobami zainteresowanymi TEKS, które z jakichś powodów nie zaczęły jeszcze letnich wakacji. Dziś możliwie szybko omówimy wyniki roczne za rok finansowy zakończony 31 marca, a także kluczowe dane operacyjne, czyli KPIs, za kwartał kwiecień-czerwiec, który opublikowaliśmy wczoraj, czyli 2 lipca. Ale zanim to nastąpi, proszę wszystkich o zapoznanie się z disclaimerami. Ten czas wykorzystam, żeby zapewnić, że wszystkie materiały z tego spotkania, prezentacja, transkrypt i nagranie znajdą się na naszej stronie internetowej. Zacznijmy od najnowszych i chyba najbardziej ciekawych danych, czyli KPI za pierwszy kwartał naszego nowego roku obrotowego. Roku, który będzie dla nas bardzo ekscytujący i, mamy nadzieję, pomyślny. Jak widzimy, poziom MRR, czyli miesięcznych powtarzalnych przychodów na koniec kwartału, wzrósł do rekordowego poziomu 7,46 miliona dolarów, co przekłada się na 89,52 miliona ERR, czyli rocznych przychodów powtarzalnych. Oznacza to wzrost o 4% w skali roku i 7,6% kwartał do kwartału. To jest wynik generalnie zgodny z naszymi oczekiwaniami i wynika głównie z zakończenia grandfatheringu cenowego produktu LiveChat. W kwietniu na nowe ceny przenieśliśmy praktycznie wszystkich klientów LiveChat na kontraktach miesięcznych. Co ciekawe, dla części z nich była to motywacja do przejścia na plany roczne. Jest to związane z niższą ceną, więc trochę obniżyło MRR, ale co do zasady to pozytywne zjawisko, które nas cieszy. W kolejnych kwartałach będziemy przenosić na nowe ceny klientów z kończącymi się kontraktami rocznymi, ale trzeba zaznaczyć, że większość wpływu operacji zakończenia ochrony cenowej została skonsumowana w tym kwartale. Oczywiście do rekordowego poziomu wzrosły też płatności uzyskane w pierwszym kwartale. Poziom 24,19 milionów dolarów oznacza wzrost o 10,8% w skali roku i o 7,2% w stosunku do poprzednich trzech miesięcy. Tu oczywiście również istotny jest wpływ płatności rocznych. Co może być istotne dla osób próbujących zaprognozować przychody, które zaraportujemy w polskiej walucie, te płatności nie rozkładały się równomiernie między miesiącami kwartału i zdecydowanie najmocniejszy był tu kwiecień. Nie widać na tym wykresie jeszcze TEKST. Jesteśmy jednak pewni, że w danych za drugi kwartał TEKST będzie już widoczny. Ten slajd pokazuje udział klientów płacących miesięcznie powyżej 500 dolarów. Można się było spodziewać wzrostu tego udziału i rzeczywiście ich udział wzrósł do ponad 55% w całości MRR wobec 52% w poprzednim kwartale i 45% przed rokiem. Co ciekawe, na tym slajdzie widać udział klientów z więcej niż jednym produktem w całości MRR. Nadal widać tu lekki wzrost udziału takich klientów, który wyniósł blisko 40%. To tyle, jeśli chodzi o dane za kwartał kwiecień-czerwiec. Teraz przeniesiemy się trochę bardziej w przeszłość, do roku finansowego, który zakończył się w marcu. Tak więc dla przypomnienia, przychody roczne zaraportowane w polskiej walucie spadły o trochę ponad 7%. Praktycznie całość przychodów osiągamy w dolarze i w tej walucie spadek byłby minimalny na poziomie około 0,5%. Mocniej spadały jednak zyski. Zysk operacyjny spadł w całym roku o 28,4%, a zysk netto o ponad 29%. Oczywiście odzwierciedla to wzrost bazy kosztowej. Więcej wydawaliśmy na rozwój produktu, więcej na pozyskanie klienta, zdecydowanie więcej na infrastrukturę cloud. Pozwoliło nam to jednak zbudować całkowicie nowy produkt, zwiększyć zakres oferowanych funkcjonalności, uzyskać istotne atestacje, poprawić jakość usług. Nie jesteśmy zadowoleni z wyników finansowych, ale wiemy, że w trakcie tego roku dużo osiągnęliśmy. Na slajdzie, który pokazuje sam czwarty kwartał, również widać negatywne dynamiki. Spadek przychodów w złotych o ponad 10% i spadek zysku netto o ponad 22%. Pomimo to ten kwartał był bardziej pozytywny i zaraz przypatrzymy mu się dokładniej. Ale zanim to zrobimy, z kronikarskiego obowiązku rzut okiem na slajd dedykowany EBITDA. Mamy tu spadek w skali roku o blisko 24%. W samym czwartym kwartale ten wskaźnik wyniósł 37,6 miliona złotych, co przyłożyło się na 47% marży EBITDA. Przypatrzmy się właśnie marżom. Oczywiście zeszły rok przyniósł spadek rentowności. Ale na tym slajdzie widać, że trzeci kwartał zaznaczył się z zatrzymaniem tego procesu, a czwarty kwartał zapoczątkował odbicie. Ciekawy dodatkowy kontekst jest taki, że jeśli popatrzymy na wyniki kwartalne w stosunku do konsensusu rynkowego, to były one zbliżone do oczekiwań. Jednak przychody były ostatecznie niższe od nich o 3%, a zysk netto tylko o 1%. Czy pamiętają Państwo, co mówiłem kilka minut temu o tym, że płatności nie rozkładają się w czasie kwartału równomiernie? Mieliśmy pod tym względem bardzo mocny start tego kwartału i relatywnie słabą końcówkę. To nie był korzystny rozkład, jeśli pomyślimy o zachowaniu kursu złoty-dolar w tym okresie. Myślę, że właśnie dlatego zaraportowane przychody okazały się nieco gorsze od prognoz domów maklerskich. Ale nawet pomimo tego marże okazały się trochę lepsze od założeń analityków. Czego można się spodziewać po marżach w kolejnych kwartałach? Możemy wydawać nieco więcej na marketing. Ale zmiany w procesie sprzedaży powinny działać na naszą korzyść. Równocześnie wzrost, który zanotowaliśmy w tym kwartale dzięki zakończeniu grant fatteringu, przekłada się praktycznie 1 do 1 na marżę. Istotny będzie też kurs złoty-dolar, na który nie mamy wpływu. Przecież umocnienie się dolara, które widzimy na koniec czerwca, nie będzie miało dużego wpływu na wyniki pierwszego kwartału. Ale jeśli ten trend się utrzyma, może być wspierający dla wyników drugiego kwartału. Przy Przychody przyszłych okresów to może nie kluczowe, ale ciekawe uzupełnienie obrazu kwartału. Jak widać, po serii spadków znów mamy wzrost tej pozycji. Na koniec roku wartość ta wyniosła 67 milionów złotych. Jak widać na bieżącym slajdzie, nasza pozycja finansowa jest bardzo mocna. Na koniec roku mieliśmy w kasie 62,7 miliona złotych i to już po wypłaceniu w lutym pierwszej zaliczki na poczet dywidendy. Przeznaczyliśmy na nią 29,6 miliona złotych, co przyłożyło się na wypłatę w wysokości 15 groszy na jedną akcję. Zarząd potwierdził też już drugą zaliczkową dywidendę w wysokości 98 groszy na akcję, która zostanie wypłacona akcjonariuszom 29 lipca. Jeśli chodzi o podział przychodów na linie produktowe, to widać, że spadały przychody LiveChat, ale Chatbot, a zwłaszcza Helpdesk, radziły sobie bardzo dobrze. Przy czym Helpdesk miał czwarty kwartał stosunkowo słabszy niż cały rok, a Chatbot odwrotnie. Dla niego właśnie ostatni kwartał roku był lepszy. Te zmiany oczywiście przekładają się na spadek udziału LiveChat w całości przychodów. Ten produkt nadal dominuje, ale wynik na poziomie 83,7% to dokładnie 5 punktów procentowych mniej niż w poprzednim roku. Należy jednak zakładać, że z uwagi na zmiany cen w produkcie LiveChat, jego udział ponownie nieco wzrośnie. Jeśli chodzi o podział geograficzny przychodów, to tu też nie widać zaskoczeń czy jakichś istotnych zmian. Stany Zjednoczone pozostają naszym najważniejszym rynkiem. Na kolejnym miejscu jest Wielka Brytania z blisko 8% przychodów. Ciągle na podium jest Indonezja. Na Polskę przypada około 1,5% naszych przychodów. I powoli przechodzimy do podsumowania naszej prezentacji. Najważniejsze twarde liczby z zakończonego właśnie kwartału to wzrost MRR o 7,6% i płatności uzyskanych o 7,2% w stosunku do poprzednich kwartałów. Tak, to jest zasługa zakończenia grand fatteringu cenowego LiveChat, którego efekt został w większości skonsumowany. Niemniej jest to konkretny wynik, w dodatku taki, który bezpośrednio przekłada się na nasze marże. Na pewno celem jest powrót do wzrostu opartego na nowym biznesie, ale ta retencja przychodowa też pozostanie bardzo ważna. Przychody z API, które nie wliczają się w MRR, lekko spadły, pozostając na poziomie blisko 250 tysięcy dolarów. Nie martwi nas to. To nie wynika ze spadku zużycia, tylko tego, jak rozkładały się zakupy pakietów i płatności. Cofając się znów w czasie do zamkniętego roku finansowego, to był okres ciężkiej pracy, głównie produktowej i związanej z infrastrukturą. Wyniki finansowe na pewno nie są satysfakcjonujące, ale czwarty kwartał pokazał już istotną poprawę w zakresie kontroli kosztów i osiąganych marż. W ostatnich miesiącach działo się bardzo dużo. Omówimy tylko najważniejsze, naszym zdaniem, wydarzenia. Oczywiście zapraszamy do obserwowania naszej strony internetowej, social mediów, nie tylko profilu IR i zapisania się na newsletter. W maju zaprezentowaliśmy finalną nazwę produktu Text, o którym wcześniej mówiliśmy jako Text App. Przedstawiliśmy też jego nową identyfikację wizualną, a przy okazji też nową identyfikację wizualną całej spółki. Przygotowaliśmy ją we współpracy z renomowaną agencją Collins, ogromnym doświadczeniem w historiach związanych z transformacją firm, ich biznesu i wizerunku. Zgodziliśmy się, że w naszej branży wszyscy wyglądają i komunikują się bardzo podobnie, więc musimy to zmienić i wyróżnić się już w tej odważnej formie wizualnej. Efekt Państwo widzą. Obecnie w zakresie PR działamy w USA z agencją Ted Miller Group. Te działania oznaczają też rozpoczęcie realizacji naszej strategii Go-to-Market dla tekst. To, co widzimy teraz, to większa aktywność social media czy PR. Zaczynamy pokazywać i próbować przebijać się do świadomości klientów z całkiem nowym przekazem. Przede wszystkim opartym na bardzo dobrych wynikach naszych rozwiązań AI, czyli AI Resolution Rate w absolutnie rynkowej czołówce, ale też wynikami, jakie nasze rozwiązania pokazują bezpośrednio w zakresie zwiększenia sprzedaży online. Widzimy na przykład, że potrafimy drastycznie podnieść stopę konwersji, Conversion Rate to Order. Równocześnie dajemy bardzo dużą wartość w zakresie automatyzacji. Tylko samo rozwiązanie Workflows, część naszego ekosystemu, oszczędza obecnie ponad 33 tysiące godzin pracy naszych klientów miesięcznie. Naszym wyzwaniem jest przebicie się z tymi efektami do szerokiego rynku i to jest zadanie, którego realizacja musi zająć trochę czasu. To jest kampania etapowa, która będzie bardziej intensywna w drugiej połowie roku. 3 miesiące temu pytali Państwo, kiedy spodziewać się efektów tej nowej strategii komunikacyjnej i powtórzę to, co mówiłem wtedy. Realistycznie, najwcześniej pod koniec roku, trochę bardziej pesymistycznie, pod koniec roku finansowego. Równocześnie potwierdzę, że tekst jako linia produktowa będzie widoczna już w drugim kwartale. Niezależnie od tych działań pracujemy nieprzerwanie nad dodaniem nowych kanałów dystrybucji dla tekst i naszych innych produktów też. W ostatnich miesiącach informowaliśmy m.in. o partnerstwie technologicznym z Meta. Nasze produkty trafiły do marketplaces Microsoftu czy Webflow oraz, to taka lokalna ciekawostka z Polski, PFR. Tak zawsze wyglądał nasz biznes. Żaden z tych kanałów nie stanowi sam w sobie jakiejś rewolucji. Naszą siłą jest to, że jest ich wiele. Z obowiązku wspominam, że oczywiście praktycznie każdego dnia pracujemy nad naszą widocznością w modelach AI. Sam tekst, czyli dawny TextUp, dostał praktycznie w ostatnich dniach natywne integracje m.in. Shopify i WordPress. 2 tygodnie temu otrzymał też natywną integrację z WhatsApp. To, że to są tak nowe, świeże sprawy w kontekście tekst. Też powinno Państwu uświadomić, jak jeszcze na początku tej drogi jesteśmy. Mam na myśli nie produkt, tylko budowanie dla niego mechanizmu i akwizycji klientów. To czasochłonny i pracochłonny proces, co też stanowi pewną fosę dla nas, której rynek nie jest do końca świadomy. Natomiast my podchodzimy do tego bardzo spokojnie i konsekwentnie. Ale mówiąc o wszystkich zaletach i wynikach osiąganych przez tekst, należy podkreślić, że dokładamy do tego najwyższy poziom compliance, o czym świadczą atestacje i certyfikaty. W maju otrzymaliśmy tego potwierdzenie w postaci atestacji SOC 2 typu 2. Już step 1 pomógł nam istotnie w defensywie utrzymaniu pewnych klientów. Typ 2 powinien ułatwić i przyspieszyć ewentualne rozmowy z większymi klientami, zwłaszcza z USA. Ostatni okres to sporo zmian organizacyjnych, które wynikają z tego, jak zmieniają się nasze kluczowe wyzwania. Na początku zeszłego roku koncentrowaliśmy się na budowie tekst i trudnym procesie migracji na nową infrastrukturę. Odzwierciedlały to również wewnętrzne zmiany. Na przykład zlikwidowaliśmy zespoły produktowe, tak jak LiveChat, Chatbot czy Helpdesk, a w ich miejsce stworzyliśmy teamy, które odpowiadają za rozwój poszczególnych obszarów wszystkich produktów. Ten rok jest okresem koncentracji na akwizycji klientów i strategii go-to-market. I struktura znów to odzwierciedla, zwłaszcza na poziomie CXOs. Jedną z tych istotnych zmian było rozwiązanie klasycznego działu sprzedaży. Tak jak informowaliśmy, jego zadania przejął Customer Success Team wspierany przez inne zespoły. Uważamy, że również przy wykorzystaniu naszej technologii i także dzięki naszym certyfikacjom i atestacjom ten zespół poradzi sobie równie dobrze. W pierwszym kwartale poniesiemy dodatkowe jednorazowe koszty związane z pożegnaniem się z działem sprzedaży. Oczekujemy, że będą one na poziomie około 2 milionów złotych. Natomiast zakładamy, że w kolejnych kwartałach te zmiany wpłyną zdecydowanie pozytywnie na marżowość sprzedaży. Na rentowność wpływają także niższe koszty infrastruktury. Po okresie zwiększonych wydatków, w szczególności w poprzednich dwóch kwartałach, od początku roku kalendarzowego byliśmy w stanie realizować stopniową optymalizację wykorzystania nowej infrastruktury i teraz bacznie obserwujemy te koszty. Na prawie sam koniec informacje związane z dywidendą. Zgodnie z decyzją zarządu zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą 29 lipca wypłacimy drugą zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 98 groszy na akcję. Zarząd proponuje też walnemu zgromadzeniu podział zysku, zgodnie z którym dywidenda z wyliczeniem obu zaliczek wyniosłaby 4,26 zł, 4 zł 26 groszy na jedną akcję. To oznacza, że do wypłaty po zaliczkach pozostałoby 2 zł 13 groszy na akcję. Oczywiście ostateczna decyzja należy do zwyczajnego walnego zgromadzenia, które planujemy w terminie zbliżonym do zeszłorocznego. Już na sam koniec ciekawostka ajarowa z naszego raportu rocznego. W roku finansowym tylko za pośrednictwem rozwiązań LiveChat, a później tekst, na stronie internetowej odbyliśmy 699 czatów z inwestorami o łącznej długości 5 dni i 21 godzin, osiągając Customer Satisfaction Rate, czyli wskaźnik zadowolenia, na poziomie 92%. Oczywiście do tego dochodzą maile, a także spotkania bezpośrednie na konferencjach czy różnego rodzaju wydarzeniach. W przeważającej większości to doskonałe, merytoryczne dyskusje, bardzo ciekawe dla nas, no i zakładam, że dla Państwa też. Bardzo za nie dziękujemy i oczywiście zapraszamy do kontaktu. Dziękujemy Państwu za cierpliwość. Ta prezentacja raz w roku jest trochę dłuższa i prosimy o zadawanie pytań, oczywiście tekstowych. Dziękuję bardzo.
Bardzo, bardzo dziękujemy za prezentację. Teraz przechodzimy do części pytań i odpowiedzi. Drodzy Państwo, prosimy o wysyłanie pytań tekstowych za pośrednictwem czatu. Poczekamy chwilę, aby dać czas na pojawienie się pytań. Potwierdzamy także pytania, które zostały już wpisane. Odpowiemy na nie za moment. Dobrze, w takim razie przechodzę do pierwszego pytania tekstowego od pana Roberta. Czy po tak mocnym pierwszym kwartale cel 100 milionów dolarów ARR nadal pozostaje celem długoterminowym? Czy jego osiągnięcie może nastąpić wcześniej niż pierwotnie zakładano? Czy po zakończeniu grant funderingu oczekują Państwo dalszego wzrostu MRR, głównie dzięki pozyskiwaniu nowych klientów? czy obecnie priorytetem jest monetyzacja obecnej bazy?
Dzień dobry Państwu, Łucja Kofuja z tej strony. Odpowiadając na pytanie, to rzeczywiście ten kwartał miniony dał nam bardzo mocny skok, jeśli chodzi o NRR. On, tak jak Państwo wiedzą, jest spowodowany cross-faderingiem, czyli uzgodnieniem cen za obecną kasę klientów do cen, które aktualnie obowiązują. Przede wszystkim był to efekt monetyzacji tej obecnej bazy klientów. Natomiast to, gdzie poszukujemy dalszego wzrostu NRR, to chcielibyśmy wrócić do wzrostu na nowych klientach. I tutaj tą brakującą częścią do tych 100 milionów dolarów ARR powinna być wygenerowana przez produkt TEX. Myślę, że w dużej mierze zależy to od tego, w jaki sposób będą klienci używali tej części związanej z zużyciem danych i tą częścią cennika zwanego hybrydowego, czyli oprócz ceny subskrypcyjnej, to również opłaty związane z zużyciem.
Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Następne pytanie od pana Adriana Gamrota. Czy w związku z rozwiązaniem działu sprzedaży ogólna liczba pracowników się zmniejszyła, czy po prostu pracownicy zostali przesunięci do działu obsługi klienta?
Tak, dzień dobry panie Adrianie. Tak, ta liczba się zmniejszyła. Część osób z działu sprzedaży jest z nami nadal, natomiast też jak informowaliśmy na przykład w wywiadzie dla Pulsu Biznesu, efektywnie netto kilkanaście osób odeszło od nas.
Dziękujemy. Następne pytanie od pana Karola Adamskiego. Jakie oszczędności wymierne przyniesie rezygnacja zespołu sprzedaży?
Tutaj nie będziemy komunikować dokładnie tej wartości, tak jak mówimy, 2 miliony złotych. Po drugiej stronie, po stronie dodatkowych kosztów jednorazowych w tym kwartale, na pewno pozytywny wpływ na marżę, na marżowość sprzedaży w kolejnych kwartałach.
Dziękujemy. Pan Michał Masłowski ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych pyta, co z tą likwidacją działu sprzedaży? W jaki sposób model Customer Success bez działu sprzedaży radzi sobie z pozyskiwaniem dużych klientów, którzy, jak mi się wydaje, potrzebują indywidualnego kontaktu? Czy źle mi się wydaje i to wszystko teraz działa inaczej?
Tu może warto wrócić do takiej szerszej analizy działu sprzedaży, ich wyniku. Chcemy podkreślić przede wszystkim, że ta decyzja wynika z tego, że wierzymy w zespół Customer Success, wierzymy, że wspierany przez naszą technologię inne zespoły może osiągać równie dobre wyniki, a możliwe, że lepsze. I teraz, jeśli myślimy o tej decyzji pożegnania się z zespołem sprzedaży, to ona również jednocześnie wynika z analizy wyników tego zespołu. Tak jak na poprzednich spotkaniach przez ten okres czasu, na tych webinarów, to w naszym gronie mówiliśmy, że zespół sprzedaży robi dla coś nowego dla naszej organizacji. Coś, czego my nie robiliśmy przez bardzo długi czas. Czyli ten zespół sprzedaży miał działać bardziej outbendowo. Miał być obecny na wydarzeniach branżowych, przynosić stamtąd leady, realizować sprzedaż w taki sposób. I właśnie po analizie tych działań, mając już naprawdę dłuższy okres czasu do analizy, te wyniki w tym zakresie nie były dla nas satysfakcjonujące i marżowość realizująca przedział sprzedaży też nie była dla nas satysfakcjonująca. Więc ta decyzja wynika z dwóch rzeczy, z dokładnego przeglądu pracy tego działu, z bardzo dokładnej analizy, ale też wiary w nasz zespół, ludzi, których mamy na pokładzie i w nasze rozwiązania i w naszą technologię też. No mam nadzieję, że tu odpowiedziałem na to pytanie.
Dziękujemy bardzo. Pan Krzysztof Klimaszewski pyta, ile wynosił procent podwyżki cen dla dotychczasowych klientów po zakończeniu grandfatheringu? Czy churn jest mocno podwyższony po podwyżkach?
Ja myślę, że warto połączyć to od razu z następnym pytaniem, które widzę w tym wątku, bo to następne pytanie nawet trochę odpowiada częściowo na pierwsze.
Ja w takim razie przeczytam to pytanie. Pan Michał Stopka. Na poprzedniej konferencji wspomnieli Państwo, że podnieśli ceny średnio o około 20% dla produktu LiveChat. Grandfathering skończył się w kwietniu 2026. LiveChat ma około 80% udziału w przychodach. MRR powinien więc wzrosnąć około 16% kwartał do kwartału, jednak wzrósł tylko około 7%. Można prosić o wyjaśnienie, z czego to wynika.
Tak, więc postaram się odpowiedzieć na te dwa pytania łącznie. Tak, dokładnie tyle wynosiły podwyżki. Ale też jeśli się Państwo dokładnie cofną do tego, co wtedy mówiliśmy, do wtedy, co komunikowaliśmy, to przede wszystkim to, co należy uwzględnić w tym równaniu, to jest to, że podwyższyliśmy ceny dla nowych klientów we wrześniu poprzedniego roku. To znaczy, że nowi klienci, których pozyskaliśmy między wrześniem a de facto kwietniem, już na tych nowych cennikach byli. To jest to jest jeden efekt, który mamy, jeden czynnik, który trzeba wziąć pod uwagę i o którym mówiliśmy. Drugi czynnik, o którym też mówiliśmy, to jest fakt, że nie wszystkie plany były objęte w ogóle tą podwyżką, czyli plan Enterprise, gdzie te warunki umowy są ustalane indywidualnie, nie był objęty tą podwyżką, a w planie Starter, w pierwszym, najniższym planie mieliśmy nawet małą obniżkę ceny. Więc to jest kolejny czynnik, który należy wziąć pod uwagę. No i kolejnym czynnikiem jest to, że całość tego efektu nie miała miejsca w minionym kwartale, ponieważ klienci na planach rocznych ciągle jeszcze przez rok od zakończenia tego grandfatheringu na nowe cenniki będą przenoszeni. Więc jest to tak bardziej skomplikowane równanie i myślę, że o jak wszystkich tych wiadomych i niewiadomych elementach tego równania mówiliśmy. Jeśli chodzi o churn, o zachowanie customer churn, to należy wziąć pod uwagę, to na pewno jest on podwyższony. Tutaj najwyższy poziom churnu, zdecydowanie wyższy od obserwowanego w ostatnich miesiącach, widzieliśmy w maju. Natomiast w czerwcu customer churn już się obniżył. On nadal pozostaje na historycznie wysokich poziomach, ale to są poziomy widziane, obserwowane przez nas jeszcze w poprzednich miesiącach. Więc jakby pod tym względem jest to dość optymistyczne, chociaż należy brać pod uwagę, że ciągle operujemy na tym historycznie wysokim poziomie customer churn.
Dziękujemy bardzo. Mamy dwa następne pytania również w tym temacie. Pan Karol Adamski pyta, jak obecnie wygląda krzywa spadku lub wzrostu sumarycznej ilości klientów korzystających z usług firmy, oraz pan Michał Majerski z Pure Alpha Investments. Jak wyglądał churn w pierwszym kwartale w porównaniu do wcześniejszych?
To może tylko tytułem uzupełnienia do poprzedniego pytania. W kwietniu ten customer churn wyglądał dość podobnie do poprzednich kwartałów. W maju rzeczywiście mieliśmy spory wzrost, zgodny z tym, czego można się było spodziewać. Natomiast w czerwcu obserwowaliśmy w live chat już poziom niższy i dość podobny do poprzednich miesięcy przed zakończeniem grand fatheringu. I to jest tyle chyba, ile możemy powiedzieć w tym zakresie.
Dziękuję bardzo. Następne pytanie od pana Michała Masowskiego ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ten wzrost MRR w ostatnim kwartale oczywiście bardzo fajny. Ile tego wzrostu to zasługa wzrostu cen, a ile to wpływ zmiany liczby klientów? Czy trend spadku liczby klientów usługi LiveChat jest dalej kontynuowany? Jaki jest plan na podtrzymanie dynamiki wzrostu MRR w kolejnych kwartałach po wygaśnięciu efektu grandfatheringu?
Dzień dobry, mam nadzieję, że mnie ponownie słychać. Miałam małe problemy z mikrofonem. Tutaj Marcin trochę już wspomniał, że ten wpływ na liczbę klientów to są trendy, które utrzymują się z ostatniego czasu. Natomiast też należy jeszcze raz podkreślić, że wzrost MRR-u, który wynikał z tej zmiany cennika, nie jest jeszcze zakończony, bo ten proces będzie trwał jeszcze do końca roku, bo w pierwszej kolejności przesunięci na nowy plan byli klienci planów miesięcznych, a teraz stopniowo, jak są odnawiane plany roczne naszych klientów produktu LiveChat, to również one będą przechodziły na wyższy cennik, więc ten efekt jeszcze się utrzyma do końca roku.
Dobrze, dziękujemy bardzo. Pan Krzysztof Klimaszewski pyta, czy widać jakieś pierwsze pozytywne efekty posiadania SOC 2?
Jeśli chodzi o typ pierwszy, to tak jak powiedzieliśmy, tak, chociaż tak jak zaznaczyliśmy, w defensywie, raczej defensywie, jeśli chodzi o utrzymanie jakichś klientów. Jeśli chodzi o typ drugi, tu mówimy o miesiącu, więc byłbym jeszcze ostrożny. Znam jeden taki przypadek, gdzie oczywiście miałem taki feedback, że tak, to znaczy, że mieliśmy jakiegoś klienta, który ten SOC typu drugiego wskazywał jako czynnik. Natomiast tak naprawdę myślę, że tu jest jeszcze trochę za wcześnie. Za miesiąc to trochę za wcześnie.
Dobrze, dziękujemy bardzo. Następne pytania od pana Krzysztofa Klimaszewskiego. Czy to nowe rozwiązanie AI Closer jest typowe tylko dla Text App, czy również posiada go Live Chat? Jak udaje się przekazać klientom, że support to best Closer?
Muszę przyznać, że tutaj zastanawiam się dokładnie, o jaką funkcję chodzi. Natomiast zdecydowanie w naszym produkcie, w tekście, staramy się zaszyć mnóstwo takich działań, które pomagają na to, żeby rozmowy klientów kończyły się transakcją. Bardzo mocno w tej chwili już w produkcie pokazujemy, jak wygląda sprzedaż przy pomocy produktu tekst, czyli w momencie, kiedy nasz klient loguje się na produktu tekst, to w lewym górnym rogu jest już w tej chwili na pierwszym miejscu pokazane, jaką sprzedaż udało się zrealizować przez produkt tekst. I to jest właśnie przeniesienie tej naszej komunikacji do naszych klientów, żeby nie traktować wyłącznie produktu jako takiego komunikacyjnego, ale realny sposób na to, żeby zawierać transakcje, żeby klienci naszych klientów zawierali transakcje w produkcie. I tutaj bardzo tak staram się logicznie połączyć to z tym drugim pytaniem, czyli jak pokazać, że support, czyli to wsparcie klientów, a tak naprawdę każdy kontakt klienta z marką, chociażby przez nasze rozwiązania, to jest sposób na to, żeby te transakcje domykać. Staramy się pokazać klientom właśnie, że interakcje, które mają ze swoimi klientami, mogą w jasny sposób spowodować dokończenie tej transakcji. To będzie czy poprzez wyświetlanie ofert w okienku produktu, czy poprzez wskazywanie możliwych produktów do zakupienia. Jakby staramy się, żeby ten produkt był przede wszystkim takim miejscem sprzedaży. No i tutaj jest to takie nasze hasło, z którego korzystamy, czyli service on offense, czyli to, że sposób obsługi klienta to jest bezpośredni, będzie miał bezpośredni wpływ na to, jak uda się klientom sprzedać produkty oferowane przez naszych klientów.
Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Następne pytanie od pani Anny Lalek z Polskiej Agencji Prasowa Biznes. Jakie są główne priorytety, plany, tekst na najbliższe miesiące?
Dzień dobry. Oczywiście rozwój produktowy pozostaje bardzo, bardzo ważny i tutaj pracujemy nad kolejnymi funkcjonalnościami i integracjami dla tekst. Jak mówię, nie ostatnie miesiące, ale nad ostatnie tygodnie to bardzo ważne nowe rzeczy w tym zakresie, czyli na przykład natywna integracja tekst WhatsApp, ale także integracje z WordPress i Shopify dla tekstu. To są absolutnie kluczowe, bardzo istotne rzeczy dodane ostatnio. Natomiast tak naprawdę, tak jak powiedzieliśmy, ten rok finansowy jest okresem realizacji strategii go to market i koncentracji na akwizycji klientów, na budowie tej maszyny pozyskiwania klientów dla tekst i na tym jest koncentracja.
Dziękujemy bardzo. Pan Michał Majerski z Pure Alpha Investment pyta, jak radził sobie produkt chatbot w pierwszym kwartale? Słupki na wykresie sugerują, że przychody mogły się wypłaszczyć w stosunku do poprzednich kwartałów. Wcześniej wykazywał tendencje rosnące.
Przychody produktu chatbot, ze względu na to, że to jest produkt trochę mniejszy pod względem wartości, potrafią się różnić od kwartału do kwartału z uwagi na po prostu sposób płatności, czy też miesięczny, czy roczny, ale także jest to związane z tym, że część ruchu, który dociera do strony chatbot.com, staramy się przekierowywać na stronę text.com i promować bardziej produkt tekst. Natomiast oczywiście nowi klienci produktu chatbot przychodzą także z innych kanałów, chociażby partnerskich, więc tutaj nie no, jest stały dopływ nowych klientów.
Dziękujemy bardzo. Pan Michał Stopka pyta, stworzyli Państwo całkiem nowy produkt Text App. Można prosić o przypomnienie, co jest ideą tego nowego produktu, jaki problem rozwiązuje dla klientów i drugie pytanie, czym różni się od dotychczasowych produktów? Dlaczego ten produkt jest dla nich lepszy niż to, co było kiedyś?
Tak, ja z jednej strony dziękuję za to pytanie, z drugiej strony obawiam się, że troszkę nie jest to pytanie na call wynikowy, bo tak naprawdę moglibyśmy tutaj rozmawiać tylko na odpowiedzi na to pytanie przez godzinę, a myślę, że tego wszyscy uczestnicy by nie chcieli. Więc troszkę odsyłam nawet do ostatniego naszego raportu rocznego, bo no troszkę nas chwaląc, też naprawdę dostaliśmy bardzo fajny feedback, że tekst jest bardzo dobrze tam pokazany, odpisany. Poświęciliśmy na to trochę czasu, więc trochę odsyłam do raportu rocznego, przepraszam za to. Na pewno to, czym komunikacyjnie w strategii go to market tekst różni się zdecydowanie. Ta nisza, w którą celujemy, to jest bardzo mocna koncentracja na monetyzacji. To widać w naszej komunikacji. Tu widzimy bardzo naszą mocną siłę rynkową i bardzo mocne wyniki. Jest to, powiedziałbym, pociągnięte do tego stopnia, że jak Lucja wspomniała, nad lewym górnym rogu aplikacji widzimy sprzedaż zrealizowaną za pośrednictwem tekst, widzimy leady i takie wyniki stricte sprzedażowe tekst. Łucja, jeśli chcesz dodać jakieś zdanie, to do tego, co powiedziałem, jeśli uważasz, że coś jest ważne, to bardzo cię o to proszę, ale jak mówię, to jest temat na godzinę, nie na konferencję wynikową.
Znaczy też jak myślałam o odpowiedzi na to pytanie, to w pierwszej kolejności myślałam o odesłaniu do naszego raportu rocznego, bo tam bardzo szczegółowo opisaliśmy, jakie są funkcjonalności, jak to działa, jaka jest intencja za produktem tekst i myślę, że to jest najlepsze miejsce. Oczywiście, jeżeli będą jeszcze jakieś dalsze pytania, to po prostu prosimy o mailowy kontakt i chętnie później już indywidualnie odpowiemy.
Dobrze, dziękuję. Następne pytanie od pana Michała. Czy zakończenie grandfatheringu oznacza, tak jak wspomniano, 100% przełożenie na zysk, czy też jest tam jakaś utrata, na przykład prowizje dla pośredników lub premie dla pracowników?
Tak, to rzeczywiście, jeśli jest to klient z kanału partnerskiego, to rzeczywiście ta prowizja dla partnera tam też będzie stosunkowo podwyższona. Natomiast nie wiąże się z tym żadna podwyżka kosztów, na przykład związana z infrastrukturą na przykład, czy tego rodzaju kosztami dla nas.
Dziękujemy bardzo. Pan Andrzej Kosiński pyta, czy rozwiązanie działu sprzedaży nie utrudni pozyskiwania dużych klientów?
Tutaj zabezpieczyliśmy się na tą okoliczność, to znaczy w ciągu ostatnich kwartałów bardzo mocno wzmocniliśmy jakość, dodaliśmy tą atestację SOC 2, czyli mamy wszystkie takie istotne dla większych klientów jakby rzeczy, które spełniają ich potrzeby, ale jednocześnie dalej mamy dział prawny, który przy analizowaniu jakichś warunków umowy będzie wspierał dział Customer Success w jakby opracowaniu dokumentów na potrzeby większych klientów, więc tutaj jesteśmy spokojni.
Mhm, dziękujemy. Pan Michał Stopka pyta, skapitalizowane koszty rozwoju aplikacji TextUp wynoszą 21,2 miliona złotych, 0 złotych rok temu. Kiedy będzie aktywowane w rachunku wyników i jakie koszty jeszcze mogą się tutaj pojawić?
Te koszty są związane po prostu z pracami nad rozwojem aplikacji. W tej chwili jest to główny obszar, nad którym nasz zespół pracuje. Niemniej przy pracy nad TextUp również są, że tak powiem, zaopiekowane elementy innych produktów, więc to przyczynia się do rozwoju oferty produktowej całości. Natomiast na pewno te koszty rozwoju będą aktywowane w momencie pojawiania się większych przychodów po stronie tekst samego produktu.
Mhm. Dziękujemy bardzo. Pan Łukasz Fischer pyta o sytuację z biurem w Miami.
No w tym układzie nie ma ono sensacji bytu, prawda? To wydaje się oczywiste.
Mhm. Dobrze. Pan Michał Stopka pyta, jak obecnie wygląda pozyskiwanie nowych klientów? Czy rynek jest nadal trudny jak wcześniej, czy nastąpiła jakaś zmiana ostatnio pozytywna w tym zakresie?
Nie widzimy tutaj specjalnie zmiany trendów. Mocno pracujemy. Marcin wspominał, że zwłaszcza jeśli chodzi o produkt tekst, uruchamiamy nowe kanały dystrybucji, dodaliśmy integrację z WhatsApp, jakby pracujemy intensywnie nad tym, żeby te kanały sprawnie działały. Jednocześnie też bardzo mocno pracujemy w takim obszarze PR-owym. Tutaj też Marcin wspominał o współpracy z agencją, o tym, że udaje nam się przebijać z informacjami odnośnie wyników produktu tekst w prasie branżowej i jednocześnie też pracujemy nad tym, żeby widoczność naszych produktów była większa. To między innymi daje się uzyskać dzięki pozytywnym opiniom klientów o produkcie, więc prace po naszej stronie są zintensyfikowane, natomiast jakby nie widzimy tutaj jakiegoś specjalnego odwrócenia trendów. Jakby cały czas trzeba pracować nad tymi kanałami, ale to też nie jest nowa rzecz, bo zawsze mówiliśmy, że nasz sposób pozyskiwania klienta jest dość zróżnicowany i nad każdym z tych kanałów trzeba pracować, a już w szczególności w momencie jakby rozwoju tej strategii dla nowego produktu.
Dobrze, dziękujemy bardzo. Następne pytanie od pana Macieja Kiełbika. Czy zarząd uważa, że dane KPI z pierwszego kwartału stanowią już nowy trend, czy nadal należy je traktować ostrożnie jako pojedynczy, bardzo dobry kwartał? Czy po zakończeniu migracji cenowej churn powrócił już do poziomów sprzed rozpoczęcia zmian cenników? Jak obecnie wygląda poziom churn w głównych produktach spółki, zwłaszcza LiveChat?
Tutaj na pytania dotyczące churn, jak się wydaje, odpowiedzieliśmy. Jeśli chodzi o trend, no to tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że jesteśmy SaaS-em, czyli mówimy o wynikach powtarzalnych. Czyli z jednej strony tak, tutaj oczywiście ten wzrost związany z zakończeniem grant fatheringu jest w pewnym stopniu jednorazowy, mówiąc jednorazowy, pamiętajmy o tym, że ten efekt jeszcze w całości nie wszedł w życie, chociaż znaczącej części. Natomiast z drugiej strony mówimy tu o wzroście przychodów powtarzalnych. Nie jednorazowych, tylko powtarzalnych, które jakby przenoszą się na kolejne kwartały. To jakby na tym polega siła SaaS i modelu abonamentowego.
Dziękujemy bardzo. Następne pytanie od pana Artura Czerwonego. Wskaźnik AI Resolution Rate był na poziomie 74% list prezesa do akcjonariuszy. Co ten wskaźnik dokładnie oznacza i jak udało się go osiągnąć powyżej średniej rynkowej?
Ten wskaźnik to jest wskaźnik, ile spraw zostało rozwiązanych przy użyciu samego AI. Czyli na 74% zapytań, które były obsłużone przez AI, zostało pozytywnie rozpatrzone, przy czym my tutaj stosujemy też takie, jakby żeby nie... Bardzo jasno mamy sprecyzowane, jakie rozmowy są uznane za zakończone pozytywnie, wyłączamy z tego wszystkie takie rozmowy, które są pojedynczymi zdaniami, tudzież jakby jednym słowem, tak żeby po prostu wyjąć te dane spoza statystyki. I tak odsiane dane, jakby w tym zbiorze, który pozostał, jest 74% pozytywnie rozwiązanych przypadków.
Dziękujemy. Kolejne pytanie od pana Artura. Jakie na dziś Text SA ma kluczowe przewagi konkurencyjne swoich produktów na tle konkurencji?
Tutaj, jak myślę, znowu dziękuję za to pytanie. No tak jak w przypadku poprzedniego, trochę z tym związanego, na pewno odsyłam do dostępnych materiałów, do raportu rocznego, bo po prostu ta dyskusja byłaby za długa. Na pewno kluczowy tu jest tekst, którym myślę jesteśmy jedną z na niewielu, jeśli nie jedyną dzisiaj spółką, która tak bardzo mocno koncentruje się w zakresie monetyzacji. I równocześnie ma już tak mocne dane na poparcie swoich jakby test komunikacyjnych tutaj.
Dziękujemy. Pan Andrzej Rembelski z PKO. Czy w pierwszym kwartale 2026-2027 nastąpił spadek czy wzrost liczby klientów netto? Czy widzicie trend ograniczenia liczby użytkowników przez poszczególnych klientów zamiast całkowitej rezygnacji z waszych produktów?
Przede wszystkim to, co zauważyliśmy w momencie, kiedy były komunikowane zmiany cennika, czyli w okresie miesiąca przed tym, jak klientowi kończy się subskrypcja, to zauważyliśmy właśnie nie trend ograniczania liczby użytkowników czy też rezygnacji, a wykupywania planów rocznych, co z jednej strony obniżyło trochę efekt tej podwyżki cenników, a z drugiej strony jest takim pozytywnym sygnałem na to, że klienci chcą z produktem zostać. Natomiast co do zasady, no to trendy, jeśli chodzi o liczbę klientów netto, się nie zmieniają.
Dziękujemy bardzo. Pan Michał Stopka pyta, wspomnieli Państwo likwidację działu sprzedaży, odejście 13 osób, a jednocześnie podają Państwo podobny poziom zatrudnienia kwartał do kwartału.
Panie Michale, 28 sierpnia W tej dacie opublikujemy raport kwartalny pełny za pierwszy kwartał roku finansowego.
Tak, to znaczy trzeba po prostu dodać, że ten dział sprzedaży został zlikwidowany w trakcie obecnego kwartału, znaczy już nie, pierwszego kwartału roku finansowego, czyli kwartału, w którym tylko na razie opublikowaliśmy KPI-e, a nie dane finansowe. Także po prostu nie było szansy zobaczyć tych danych.
Dziękujemy bardzo. Pan Maciej Kiełbik pyta, czy klienci kupują AI głównie jako dodatek do live chat? Czy pojawiają się już klienci, którzy wybierają tekst przede wszystkim ze względu na rozwiązania AI? Jaką część nowego RRR generują obecne produkty rozwiązania tekst AI? Czy udział ten jest już istotny biznesowo? Ewentualnie, czy zarząd przewiduje, w jakim horyzoncie czasowym kontrybucja dla wyników spółki z tej części biznesu może być odczuwalna?
Tutaj Marcin wskazał, że dane o przychodach powinny się pojawić w kolejnych kwartałach. Na ten moment jeszcze nie wydzieliliśmy osobnej linii biznesowej dla tekst. Natomiast jeśli chodzi o używanie AI, to tak naprawdę ten komponent jest zawarty w produkcie tekst, to znaczy klienci mają możliwość włączenia sobie korzystania z agenta AI i rozwiązywania zapytań poprzez AI i wtedy ten pricing jest za zużycie. Natomiast w produkcie live chat to jakby jesteśmy cały czas tym starym, że tak powiem, modelu subskrypcyjnym, gdzie klient płaci po prostu cenę za miesiąc za produkt.
Dziękujemy bardzo. Pan Michał Stopka pyta, jaki procent klientów ma roczne umowy?
Na rocznych klientach jest poniżej 50% klientów. No i tutaj, jak rozumiem, to jest pytanie, które jest powiązane z samym produktem live chat, jakby próbą oceny wpływu w kolejnych kwartałach.
To może tylko dodajmy, że tak jak przy poprzednim pytaniu, które miało na celu taką kwantyfikację wpływu grandfatheringu na MRR, dodajmy, że to naprawdę w tym równaniu są jeszcze inne elementy.
Dziękujemy. Pan Andrzej Rembelski z PKO pyta. Wasz CEO informował o $9 milionach sprzedaży przez waszych klientów przy wykorzystaniu waszych narzędzi w kwietniu. Czy możecie powiedzieć, jak to wygląda obecnie?
Jeszcze nie, jeszcze nie. Powinniśmy mieć te dane, powinniśmy je mieć w zasadzie już, ale jeszcze badamy, więc jeszcze tej danej nie mamy.
Dziękujemy. Pan Maciej Kiełbik pyta, czy zakup w czerwcu konkurenta Text spółki Fin, dawnej Intercom, przez Salesforce, zdaniem zarządu wpłynie na sytuację biznesową Text S.A. na rynku amerykańskim? W szczególności, czy ten ruch biznesowy potentata, jakim jest Salesforce, potwierdza, że istnieje rynek i zapotrzebowanie dla takich spółek jak Fin, odpowiednio również Text, w tym zwłaszcza rozwiązań AI w ramach oferowanych produktów?
Na pewno istnieje rynek i zapotrzebowanie na produkty takie jak my, czy właśnie naszej konkurencji. Natomiast nasze dotychczasowe, powiedziałabym, historyczne doświadczenie jest takie, że przy tego rodzaju przejęciach naszych konkurencji raczej ułatwiało nam to życie. Zobaczymy, jak będzie tym razem.
Dziękujemy. Pan Piotr Raciborski z Wood & Company pyta, jaka część klientów obecnych w bazie była pozyskana przez kanał partnerski?
Szczerze mówiąc, Łucja, proszę.
Tak, historycznie mamy powyżej 20-kilku% klientów, którzy byli pozyskani przez kanał partnerski. Przy czym, jeżeli Piotrze pytasz o dane na przykład za ostatni kwartał, to uczciwie przyznam, że nie sprawdzałam, jaką część nowych klientów pozyskano przez kanał partnerski, więc tutaj muszę się powstrzymać od tej odpowiedzi.
Dobrze, dziękujemy. Pan Michał Stopka pisze, nie daje mi spokoju kwestia likwidacji działu sprzedaży. W jaki sposób mają w takim razie trafiać do Państwa klienci?
To nie całe pytanie. To nie całe pytanie.
Tak, mają oni się zgłaszać sami, czy jak?
Tak, dokładnie tak. Tak, tak w sumie, w ogromnym skrócie, w dużym uproszczeniu, tak zawsze to działało, tak absolutnie w wielkości, tak to działa. Trochę upraszczając, ale tak. I oczywiście, że cały nasz biznes to jest naprawdę bardzo trudne i wymagające. Polega na tym, żeby oni się do nas trafiali, ale to nie jest takie, z jednej strony to nie jest tak proste, a z drugiej strony tak proste. Tak to działa od momentu, kiedy przyszliśmy na SaaS, czyli tak 14 lat. Tak mniej więcej to działa. Większość tego czasu bez działu sprzedaży. Zdecydowaną, absolutnie zdecydowaną większość czasu.
Pan Krzysztof Klimaszewski pyta, w nawiązaniu do niezmienionej tendencji w trendzie ilości klientów, czy nadal głównym powodem odejścia są względy biznesowo-ekonomiczne klienta?
To może ja tutaj odpowiem. No, w naszych statystykach tak, jest to taki główny powód odejścia. Oczywiście w ostatnim czasie też zmiany cennikowe się pojawiają. To zawsze pojawiało się jako ważniejszy powód, czy tam ważniejszy niż historycznie powód odchodzenia klientów przy zmianach w cenniku. Natomiast też w ostatnim czasie troszeczkę zmieniliśmy metodologię badania tych odejść klientów i staramy się uzyskać bardziej szczegółowe informacje, natomiast w związku z tym mniej klientów, jakby mniejsza część klientów, którzy odchodzą, udzielają tych odpowiedzi, więc tak naprawdę mamy troszeczkę teraz mniej oczywisty obraz tej sytuacji.
Dziękujemy. Pan Paweł Ewertowski pyta, czy mogliby Państwo skwantyfikować poziom churnu dla klientów z grant funderingu, którzy już w tym momencie zostali objęci podwyżką?
Tutaj konkretnych danych nie będziemy podawać, natomiast my się od samego początku, kiedy wprowadzaliśmy zmiany w cenniku, czy też je planowaliśmy, zakładaliśmy zdecydowanie podwyższony churn, natomiast pozytywny efekt oczywiście dla MRR-u. I ten efekt, który Państwo widzą, czyli wzrost MRR-u kwartał do kwartału, no jakby dokładnie pokazuje to, że mimo podwyższonego churnu, customer churn, tak, czyli na liczbie klientów, to efekt na MRR jest zdecydowanie pozytywny. I tutaj absolutnie się do tego ogranicza.
Absolutnie jesteśmy w rzędu, jakby który tam wewnętrznie sobie wyznaczyliśmy. I myślę, że ostatnie pytanie, więc umówmy się, bo widzimy następne pytanie, bardzo ciekawe, bardzo ważne, ale umówmy się, że ostatnie, bardzo wszystkim dziękujemy. Znaczy to następne, to które widzę.
Tak, tak. A więc przechodzę teraz do ostatniego pytania od pana Andrzeja Rembelskiego z PKO. A czy nie jest tak, że w obecnym otoczeniu ze zmniejszonym ruchem w internecie to samodzielne przychodzenie klientów będzie dużo trudniejsze do osiągnięcia niż kiedyś? To dotyczy również tego, że chcielibyście pozyskiwać coraz większych klientów, co historycznie generalnie się nie udawało, nawet w najlepszych czasach.
Mamy, jeśli chodzi o drugą część tego pytania, to mamy inne argumenty. Mamy lepsze produkty odpowiadające na szersze wyzwania, mające dużo mniej limitów, które historycznie mieliśmy, na przykład jeśli chodzi o obsługę wielkości ruchu, liczbę interakcji, które mogą zostać równocześnie prowadzone i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy znacznie mocniejsi tu compliance'owo. Więc tu jakby wiemy, że jest to możliwe, prawda? Oczywiście to jest biznes, tu jakby nie ma gwarancji, natomiast jeśli chodzi o większych klientów, to absolutnie czujemy, że tak, że jesteśmy, mamy dużo lepszą, mocniejszą propozycję dla nich. To prawda, że jest trudniej, jest trochę inaczej, ale na to też gdzieś social media, prezes komuś odpowiadał, że tak naprawdę te mechanizmy są jednak ciągle bardzo, bardzo, bardzo podobne. Więc tak, wydaje się, że dużo jesteśmy w stanie zrobić z obecnym, realizując obecny go-to-market strategy. Więc łatwo, niech nikt nie myśli, że tu mówimy, że będzie łatwo. Zgodnie z zapowiedziami to ostatnie pytanie, w związku z tym pytaniem, Łucja, czy coś chciałabyś dodać?
Nie, wyłącznie podziękować za uwagę i za pytania jak zwykle cenne i też przeprosić za to, że na początku moje połączenie nie było wystarczająco dobre i Państwo mieli problemy z usłyszeniem, także za to przepraszam, ale mam nadzieję, że pozostałe odpowiedzi było dobrze słychać.
Rozumiem, że tu też był problem z mojej strony przy jednym pytaniu, jeśli dobrze rozumiem, więc też przepraszam, być może coś na liniach stało się niepokojącego. Jesteśmy wdzięczni za Państwa uwagę, za Państwa czas. Dziękujemy Państwu bardzo. Jeśli tutaj nie odpowiedzieliśmy na coś, część tych pytań była pogrupowana w grupy, to oczywiście bardzo prosimy się do nas odzywać i jakby ktoś miał dużo czasu i ochotę, zapraszamy na 15.
Dziękujemy bardzo. Zamykamy teraz wszystkie linie. Do widzenia.
Do widzenia.
Do widzenia.